Eric Won, członek Rady Polityki Pieniężnej, powiedział ostatnio, że możliwa jest obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych oraz sięgnięcie po instrumenty niestandardowe. Brzmi to niewinnie, ale to jest właśnie zapowiedź ciężkich czasów. Stopy procentowe w Polsce są rekordowo niskie już od ładnych paru lat. Oznacza to, że nie opłaca się trzymać pieniędzy na lokatach, za to opłaca się brać kredyty. Efekt jest taki, że ludzie nie budują oszczędności, tylko biorą kredyty i kupują mieszkania na inwestycje. To powoduje oczywiście wzrost cen nieruchomości, powstawanie bańki na rynku nieruchomości, no i póki co wszystko jest ok. Mamy całkiem dość udany okres za sobą, chociaż wiadomo, można pokazać liczby i interpretować, opowiadać o nich na różne sposoby. Nasz rząd jest akurat mistrzem w uprawianiu tak zwanej propagandy sukcesu, czyli co by nie robili, to jest super. I zresztą to jest każdemu rządowi zależy na tym, żeby za ich kadencji liczby były jak najlepsze. To, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to to, że w obliczu nadciągającego spowolnienia, bo siłą rzeczy, jeżeli gospodarka przyspiesza, to później zwalnia. I mieliśmy taki okres dobry, który był niekoniecznie zasługą naszego rządu, ale po prostu było troszeczkę lepiej, teraz będzie troszkę gorzej. No i co w takich sytuacjach się robi? W takich sytuacjach robi się różne rzeczy. Na przykład Rada Polityki Pieniężnej ma pewne narzędzia. Może na przykład obniżyć stopy procentowe. Przy czym stopa procentowa referencyjna w Polsce jest na poziomie 1,5% od roku 2015. Dla porównania, w 2000 roku to był poziom 20%. 20%. No i przez lata te stopy były obniżane i teraz są już naprawdę niskie. Więc to 25 punktów bazowych to jest bardzo symboliczna podwyżka, obniżka, która w zasadzie prawdopodobnie niewiele zmieni, ale myślę, że pan Eric Won powiedział to po to, żeby nie mówić tylko i wyłącznie o instrumentach niestandardowych, tylko powiedział, że obniżone zostaną stopy procentowe i dodatkowo jakieś tam instrumenty niestandardowe. A cóż to są takie instrumenty niestandardowe? Otóż jest to dodruk pieniądza, czyli tak luzowanie ilościowe, czyli dodruk pieniądza. Oczywiście w cudzysłowiu, bo nikt tak naprawdę nie drukuje tych pieniędzy, tylko są one niejako namnażane przez to, że bank centralny, czyli w naszym przypadku Narodowy Bank Polski, skupuje od banków komercyjnych rozmaite aktywa, w tym również takie, które są ryzykowne i powodują, że te banki czują się mniej pewne i nie udzielają kredytów. Na przykład bank komercyjny stwierdza, że nie jest jego sytuacja tak stabilna i zaprzestaje udzielanie kredytów i bank centralny skupuje te ryzykowne aktywa. Bank komercyjny dostaje pieniądze, pozbywa się ryzykownych aktywów i udziela kredytów. Jest więcej pieniądza, czyli z jednej strony spada jego wartość i zaczyna się inflacja. Inflacja trzymana w ryzach jest naturalnym elementem gospodarki i bez inflacji, bez wzrostu płac, mówi się, że gospodarka się nie rozwija. Więc kiedy nie ma inflacji, no to bank centralny między innymi i Rada Polityki Pieniężnej robią coś, żeby ta inflacja się pojawiła. A dodatkowym efektem, oprócz tego, że pojawia się inflacja, jest też pogłębienie tego zjawiska, o którym mówiłem, czyli że mamy mniej oszczędności, a więcej długów, więcej kredytu. To oczywiście przekłada się na wzrost konsumpcji, bo mając więcej pieniędzy, czy tam kupując różne rzeczy na raty, możemy kupić więcej, bo wydajemy więcej niż zarabiamy. Oczywiście to jest takie krótkowzroczne, bo to co my pożyczymy musimy oddać najczęściej z nawiązką. Więc wzrasta konsumpcja na kredyt, ale też zastają bańki, tak jak na przykład bańka na nieruchomościach, która jest wywołana tym, że są, że nie opłaca się trzymać pieniędzy na lokatach. Więc jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, 100 tysięcy, no to zamiast trzymać się na lokatach, weźmie sobie jeszcze 200 tysięcy kredytów, kupi mieszkanie na wynajem, to mieszkanie będzie mu się oczywiście samo spłacało i on potem skończy mu się to spłacać i on będzie miał to mieszkanie, albo je sprzeda, albo je da dzieciom, albo coś. Oczywiście to jest teoria. W praktyce bywa różnie, bo na przykład później może przyjść okres, kiedy bank centralny podniesie stopy procentowe, wzrośnie rata kredytu i już nie będzie tak łatwo go spłacać. Ogólnie rzecz biorąc, ten dodruk pieniądza, praktyka pokazuje, że, no może zacznijmy od początku. Prekursorami luzowania ilościowego są Japończycy, którzy w latach 90. zmagali się z bardzo dużą recesją, znaczy bardzo, no po prostu z recesją, tak? Nie mogli z tej recesji wyjść, więc po 2000 roku, konkretnie od 2001, zaczęli drukować pieniądze. I obecnie w Japonii jest taka dziwna sytuacja, że Japonia w wyniku tego dodruku, który polega na częściowo na zadłużaniu państwa, bo te papiery, które są skupowane, no to też są między innymi obligacje Skarbu Państwa, więc Skarb Państwa je emituje, banki komercyjne je kupują, inwestują w nie, sprzedają je do banku centralnego, ponieważ zgodnie z różnymi konstytucjami, jakimiś tam pierdeletami, bank centralny nie może udzielać pożyczki państwu bezpośrednio, czyli to musi iść tak naokoło przez te banki komercyjne. Więc państwo w efekcie się zadłuża i w tej chwili Japonia jest chyba najbardziej zadłużonym krajem, ponieważ ich dług publiczny w stosunku do PKB wynosi 250%. W Polsce jest to chyba z 50% albo 40%, coś takiego. W każdym razie u nas jest dość niski taki próg ostrożnościowy, że tam już jak przekroczy te 40 czy 50, to już sraczki dostają i no to jest dobre, tak, powinno się tego pilnować, a Japończycy mają na to wywalone. Przy czym u nich to poszło w tę stronę, że w ogóle w Japonii nie występuje coś takiego jak inflacja ani wzrost płac. Oni sobie po prostu od lat ich tempo wzrostu PKB oscyluje między 2 a minus 2%, czyli tak płasko dość. I Japończycy się tym szczególnie nie przejmują. Dla nich to jest normalne. Co więcej, japoński jen, bo ten dodruk oczywiście uderza w pieniądz, skoro pieniądza jest więcej, no to on traci na wartości, pojawia się inflacja, a też pieniądz sam w sobie słabnie względem innych walut. A jen japoński akurat się trzyma bardzo dobrze, ale to nie powinno nas dziwić, ponieważ jen japoński jest walutą, która wchodzi w skład koszyka SDR, czyli takiego koszyka walut, który jest, to jest taka jakby wirtualna waluta emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, która służy do rozrachunków między państwami, no i oni tam się tak umówili i w tym koszyku jest określony procentowy skład tego koszyka. On się składa z dolara, jena, euro, chińskiego juana, czy tam remi, coś tam. Kilka i oczywiście franka szwajcarskiego. No i nie trudno się domyślić, że są to waluty, które są z grubsza traktowane na całym świecie poważnie. I dlatego nie ma problemu, jeżeli chodzi o jena, jest problem, jeżeli chodzi o zadłużenie. Dla takich klasycznych ekonomistów Japonia jest pogrążona od wieków w recesji. Dla Japończyków w sumie sytuacja jest normalna, nic złego się nie dzieje. Pytanie tylko, bo to jest kwestia zaufania, tak? Wszyscy, to jest pieniądz fiducjarny, to jest emitowany przez Bank Centralny Japonii, no to jest zresztą przez każdy bank centralny dzisiaj. Pieniądz fiducjarny jest to pieniądz oparty o wiarę, czyli że bank emituje, a ty wierzysz, że to jest coś warte. No i dopóki Japończycy w to wierzą, no to mogą sobie mieć 300%, 400%, no może nie, może przesadzam. Ale powiedzmy, że jest ok, ponieważ Japończycy są takim narodem zdyscyplinowanym i w zasadzie gdyby to tak było w Polsce, to pewnie już było załamanie, krach i Armagedon, a Japończycy sobie jakoś tym radzą. Tylko że no to jest do momentu, tak? Istnieje takie ryzyko, że to w końcu dupnie. Luzowanie ilościowe po ostatnim kryzysie z 2008 roku zaczęli stosować Amerykanie, czyli Amerykański Bank Centralny, czyli Fed, i zaczął też stosować Europejski Bank Centralny, czyli EBC. I co? No w Europie mieliśmy kryzys z 2008, przerodził się w kryzys zadłużenia, czyli kilka krajów zwiększyło znacznie swoje zadłużenie, między innymi podejrzewam, że winą był ten dodruk, ale też słabość tych gospodarek, na przykład Grecy robili to, co robimy my, czyli były tam dwie partie, których konkurowanie między sobą w wyborach polegało na tym, kto obieca więcej. No i w pewnym momencie to się skończyło. A dodatkowo jeszcze naszło właśnie to, ten dotruk i no i tak się skończyło. Są mieszane oceny, jeżeli chodzi o skuteczność luzowania ilościowego w Europie. Niektórzy mówią, że to pomogło Europie, że był wzrost dzięki temu, ale też ostatnio czytałem, że jacyś koledzy się to przebadali i stwierdzili, że nie ma związku, że to jest przypadek, że był wzrost, po prostu był, a luzowanie nie na to nie wpłynęło, a jedyny efekt był taki, że po prostu był wzrost zadłużenia. Jeżeli chodzi o USA, tak samo jest. USA też ma duże zadłużenie, tylko że w USA, i to zadłużenie jest gigantyczne, bo to jest jakoś tam ostatnio kolejny rekord pobili, tylko że ich zadłużenie cały czas utrzymuje się w stałej relacji do PKB, mniej więcej na poziomie 105-106%. Czyli po prostu ich gospodarka rośnie i ich zadłużenie rośnie, ale ich gospodarka też rośnie i to jest ok. Zresztą amerykański dolar też jest walutą, którą wszyscy na całym świecie respektują, chociaż to się pomału zaczyna zmieniać. Bardzo dużo krajów chciałoby się z tego dolara wymiksować, ale o tym może przy innej okazji. O historii dolara i o jego przyszłości, bo to jest też bardzo ciekawa sytuacja. No ale mniejsza z tym. Przy czym w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano coś takiego i opisano, że nie do końca, zresztą to chyba też zjawisko takie powszechne, że nie do końca te banki tych kredytów udzielały, nie do końca ten wzrost konsumpcji był napędzany tymi kredytami, co sporo tych pieniędzy trafiło po prostu na giełdę i spowodowało rozkwit baniek spekulacyjnych, tak jak mówimy o bańce na rynku mieszkaniowym, który został spowodowany tym wyrzutem pieniądza taniego, to tak samo ten tani pieniądz zasilał inwestycje spekulacyjne z dźwignią, czyli po prostu ktoś kupował jakieś akcje i kupował ich 10 razy więcej niż było go na nie stać, bo był tani kredyt i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli popatrzycie na akcje, na indeksy, takie najważniejsze indeksy na Wall Street, na Nasdaq, S&P 500 czy Dow Jones, to one są od 2009 w zasadzie cały czas rosną. Teraz dopiero w grudniu był taki mini crashek taki. I właśnie amerykański bank centralny od jakichś 2-3 lat normalizował politykę swoją monetarną, podnosili stopy procentowe i Donald Trump strasznie to krytykował, była tam straszna jatka między Trumpem a Jeremy Powellem, który jest prezesem Fedu. I kiedy nastąpił ten krach, to stało się coś, jakaś magia zadziałała. Nagle ta sytuacja się odwróciła, w okolicach Wigilii był taki minimum na tych indeksach i nagle nastąpiło odbicie i to rośnie. Zupełnie przypadkiem Fed złagodził swoją politykę pieniężną, powiedział, że w 2019 tempo podnoszenia stóp procentowych zmaleje, a i tak mięknie ta rurka. Tak gdzieś pomału się zaczęły pojawiać jakieś informacje o luzowaniu liściowym, o ujemnych stopach, o obniżaniu stóp procentowych. I to się prawdopodobnie skończy kolejną turą właśnie do druku. I co to ma wspólnego z nami? Właściwie już wiadomo, co to ma wspólnego z nami, no bo zacząłem od tego, że Eric Won powiedział, że my też będziemy to robić. Ogólnie rzecz biorąc, w tej chwili pojawiają się na świecie symptomy spowolnienia gospodarczego. Pojawiają się one wszędzie. Spada konsumpcja, spada takie współczynniki PMI, czyli to jest indeks zamówień menadżerów logistyki czy coś takiego. Czyli, że jeżeli menadżerowie logistyki w firmach produkcyjnych zamawiają mniej podzespołów, jakichś tam półproduktów, to znaczy, że gospodarka zwalnia, będą mniej produkować, czyli oni się już boją, oni też odczuwają to, że jest mniejszy popyt, mniejsza konsumpcja i zwalniają produkcję. Więc to wszystko pokazuje, że gospodarki zwalniają na całym świecie, również Polska. Oprócz tego mamy tą gigantyczną bańkę na Wall Street. Mamy duże zadłużenie w wielu państw. W Japonii, w Stanach Zjednoczonych, Chiny mają gigantyczne zadłużenie. Tylko, że Chiny mają jeszcze kilka atutów w garści. Ponadto mamy Brexit, wojnę handlową. I co? I to jest taka mieszanka diabelska, bym powiedział. A jeszcze na dodatek w Polsce mamy rok wyborczy i zaczyna się festiwal obietnic. Jedni obiecują, drudzy obiecują. Generalnie jest tak, że taka dobra szkoła mówi, że jak jest dobrze, to trzeba zaciskać pasa i trochę zaoszczędzić, a jak jest kiepsko, to trzeba poluzować pasa i powydawać, żeby to napędzić tą konsumpcję, gospodarkę i tak dalej. No i my mieliśmy taki dobry okres, ale nie odkładaliśmy za bardzo. Nasz rząd jest bardzo hojny i szczodry, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. I teraz jeszcze bardziej szczodry i hojny będzie w tym roku, w którym właśnie nadchodzi spowolnienie gospodarcze i zaczynają się problemy, no krótko mówiąc, scenariusz grecki. Czeka nas być może scenariusz grecki. Wiemy już, że będą zmniejszone stopy procentowe, to akurat nie ma znaczenia, bo to jakaś bardzo mała skala, zwłaszcza, że po prostu te stopy procentowe są już bardzo nisko. Będzie dodruk pieniądza, czyli będzie deprecjacja złotówki, będzie inflacja. No zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Nasze oszczędności będą topnieć, rząd będzie nas, banki będą nas kusiły tanimi kredytami. Chociaż to też już nie bywa, no bo może być tak jak w Stanach właśnie, że mimo wszystko nie pójdzie to w kredyty konsumpcyjne, tylko po prostu pójdzie gdzieś w spekulacje. No i co? I konkluzja jest taka, że idą ciężkie czasy. Wszyscy tak mówią, że bo ciągle piszą o tym kryzysie i nie ma żadnego kryzysu. Albo że na przykład w 2008 kryzys nie dotknął Polski, bo nikt w ten kryzys nie uwierzył i dalej kupowaliśmy, dalej konsumowaliśmy na potęgę i jakoś to się udało. No, szczerze powiedziawszy, mam duże wątpliwości. Mam całkiem spore wątpliwości, czy tym razem tak łatwo pójdzie. Oczywiście w tym teraz obecnie jeszcze nie wydarzyło się coś takiego jak w 2008, że było bankructwo Lehman Brothers i to uderzyło w rynki i po prostu, nie wiem, czy widzieliście miasto Detroit, które po kryzysie całkowicie się wyludniło praktycznie i przypominało miasto z Fallouta. Wszystkie te fabryki upadły, zostały rozprzedane, Chińczycy to kupili, a Polska, no tam się wszyscy śmiali, że Polska była zieloną wyspą. To prawda, przez poprzedni kryzys przeszliśmy bardzo suchą stopą, ale tym razem tak może nie być, dlatego że mamy też właśnie tą specyficzną sytuację, że są wybory, że trzeba dać kiełbachę wyborczą i może być ciężko. Za 2 tygodnie nagram odcinek z gościem i porozmawiamy sobie o tym, co można zrobić, niekoniecznie w kontekście akurat kryzysu finansowego, tylko bardzo szeroko porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie, dlatego że jak będzie, jeżeli coś by się złego działo, to nie jedynym zagrożeniem, będziemy mieli więcej zmartwień niż tylko to, że stracimy pracę. Może być dużo gorzej. Dlatego porozmawiam z moim gościem o takich aspektach jak bezpieczeństwo, jak zabezpieczyć swoją rodzinę, co możemy zrobić, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo. I myślę, że będę ciągnął też ten temat w kolejnych odcinkach, rozwijając go o jakieś tam kolejne wątki poboczne, bo wydaje mi się, że to jest rzecz, którą teraz należałoby się zająć. Także do usłyszenia za 2 tygodnie. Dzięki.